Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Instrumentarium Arszyna.
Różne takie na przykład wystawy perkusyjne. To jest akurat Chinese Kit się nazywa. To jest taki bębenek brazylijski, zapomniałem jak on się nazywa. Używany chyba w jakichś tam sambach. Tutaj jest, no wiadomo, dźwięk elektroniczny, to jest urządzenie. Tutaj mamy dźwięk zupełnie akustyczny. To jest głośnik. Tak naprawdę źródłem dźwięku to jest głośnik. Tu też zresztą.
A to co jest?
No to jest taki syntezator analogowy, malutki, który po prostu wydaje różne dźwięki ciekawe. Można na nim improwizować.
Krzysztof Topolski, Arszyn. Zajmuje się muzyką elektroniczną i jest autorem instalacji dźwiękowych, dokonuje nagrań terenowych, gra na perkusji, improwizuje.
I czasami to nagrywam, a czasami jak sobie improwizuję, to sobie myślę, warto to nagrać, wtedy nagrywam, ale no nie nagrywam wszystkiego też, nie, bo to by mnie zjadło wtedy. W ogóle za dużo się nagrywa w dzisiejszych czasach, wszystko się nagrywa, wydaje się, setki płyt, jest tego tyle, że można o tym odrębną audycję przeprowadzić, o nadprodukcji dźwięku. To jest ciekawy temat w ogóle, temat w ogóle dotyczący kultury i przesytu nadprodukcji. To też jest tak, że te narzędzia się bardzo upowszechniły, tak? Ja sobie mogę w domu płytę nagrywać. Ona prawdopodobnie może zabrzmieć tak, jak nagrana w każdym innym studio. Jest taka szansa. Chociaż, no, pomieszczenia są ważne w nagrywaniu, więc, no wiadomo, mamy dwa światy. Jeden z tych światów to jest jakby są nagrania studyjne, drugi to jest świat nagrań tak zwanych terenowych, którym ja się też zajmuję. I one się gdzieś tam spotykają w pewnym momencie, no bo można w studiu nagrań otworzyć okno i też kreatywnie
ale,
z tego korzystać.
Ale jak nagrywasz w przestrzeni jakieś dźwięki miasta, dźwięki przyrody, dźwięki industrialne?
Ostatnio w ogóle muszę się przyznać, że niewiele nagrywam, ale zdarza mi się. Kurczę, no zazwyczaj to jest tak, że albo pojawia się jakiś dźwięk, który mnie zainteresuje i go nagram, albo mam jakiś plan, że gdzieś chcę pójść lub pojechać i tam takie nagrania zrealizować. Czasami jest tak, że tak jak fotograf na przykład, prawdopodobnie wielu ludzi fotografujących miało takie sytuacje, że pojawia się jakiś niesamowity obraz, który warto by sfotografować i oni nie mają przy sobie aparatu akurat. Więc ja też przeżyłem takie momenty, nie posiadając przy sobie sprzętu do nagrywania w danej chwili. No, nagrywanie terenowe to jest trochę taka fotografia, no rodzaj takiej, można powiedzieć, dźwiękowej dokumentacji czy fotografii tego, co nas dźwiękowo otacza akustycznie. A w pewnym momencie jest to też twórczość, czyli taka działalność kreująca jakieś rzeczywistości dźwiękowe. To gdzieś tam się wszystko wywodzi z muzyki elektroakustycznej czy konkretnej z lat 50. jeszcze, czyli tak naprawdę z radia, narzędzi radiowych, czyli mikrofon. Tak naprawdę mikrofon, nie? Czyli taki zoom, żeby użyć analogii do fotografii czy filmu. Czyli takie wzięcie dźwięków w ramę i pokazanie go. Z mojej jakiejś tam subiektywnej zawsze perspektywy jednak.
A pamiętasz swój pierwszy dźwięk, który świadomie usłyszałeś?
Nie mam jakiejś świadomości pierwszego dźwięku, za to mam świadomość pierwszego przeżycia efektu stereo na słuchawkach. Nie wiem, ile mogłem mieć lat, może 3, może 2. Nawet pamiętam, jaka była to piosenka. Mój brat starszy posiadał magnetofon szpulowy ZRK, bodajże one się nazywały, i posiadał dobre słuchawki, takie duże, ponieważ nagrywał muzykę, słuchał muzyki, był fanem muzyki, nagrywał płyty z radia. I była to piosenka bodajże zespołu, jak się nazywał ten zespół? To była taka popowa gwiazda, która występowała później w Sopocie albo w tym samym czasie. To leciało...
Rzeki Babilonu?
Pamiętam jak dziś tą sytuację, że ten mój brat nakłada mi te słuchawki i ja słyszę to stereo, po prostu tą przestrzeń. O, dokładnie, bo nie... To było po prostu wrażenie dźwięku elektroakustycznego wyprodukowanej piosenki przez reżysera dźwięku i z całą przestrzenią. No taką nienaturalną, tak? Bo to się kreuje, to się tworzy. To nie jest jakby rzeczywistość właśnie nagrania terenowego, gdzie mikrofon jakby rejestruje to, co jest.
Co to za radyjko jest, które tam masz?
A to na korbkę takie. O.
Jak na korbkę?
Bo nie potrzebuje baterii. Znaczy można, ale ekologiczny jest. Po prostu ma coś, co się nazywa generowana bateria, czy jakoś tak. No takie dynamo.
A skąd to masz? A
no kupiłem w sklepie, bo to jest znana marka.
To jest gadżet
po prostu produkowany przez tą firmę. Wygląda jak kamera, bo ta firma też produkuje kamery. Ma latarki dwie i nie potrzebuje baterii. No i ja na tym radiu po prostu...
A możesz znaleźć Radio Gdańsk?
To będziemy mieli feedback.
103,7 MHz.
Nie wiem, nie czuję. Nie ma. Jest tylko przebój. Radio w radiu.
Wszystko może być instrumentem?
Chyba wszystko. Ale to już, ale to już jest jakby stara prawda. W tym roku jest bodajże stulecie awangardy. Obchodzone też.
Stara awangarda, to nawet nie wiem, czy można mówić teraz o czymś awangardowym.
Teraz to nie wiem, ale no, 100 lat temu na stwierdzenie, że wszystko może być instrumentem, było awangardowe. Albo nawet, że każdy dźwięk może być muzyką, tak? To też jest stare awangardowe stwierdzenie, które w zasadzie się sprawdza i się sprawdziło. Na bębenku już grałem, tu też bębenki były już. Syntezatorek jeszcze. Syntezator analogowy. W pełni. Dziękujemy. Zagadka dźwiękowa.
Widzę to, zgadnę. Folia aluminiowa.
Mogą być, tak? Ognisko. Tak. Czyli na przykład, gdybyśmy robili słuchowisko, to moglibyśmy folię aluminiową wykorzystać do tego, żeby stworzyć efekt palącego się ogniska.
Też jest mąka do kroków na śniegu. No w Teatrze Polskiego Radia jest cała wielka szafa z różnymi przedmiotami, które wizualnie nie są związane z dźwiękiem, który wydają.
Słyszałem, że filmowcy udźwiękowiając wolą dźwięki wykreowane niż te naturalnie nagrane, bo one są silniejsze i się lepiej sprawdzają. Ale jest coś takiego, co się nazywa pakt audiowizualny. I to polega na tym, że dopiero wtedy, jak jest ten obraz, i ten dźwięk, który go dopełnia, to ten dźwięk wcale nie musi być dokładnie tym samym dźwiękiem, którym by był, jakbyśmy nagrali na przykład to trzaśnięcie drzwiami samochodu. Możemy je wymyślać. Tak? Pierwsze dźwięki, które ja zagrałem publicznie, to było na perkusji, bo ja jestem perkusistą do dzisiaj. Więc ja publicznie zagrałem w wieku bodajże 15 lat koncert z zespołem w liceum. Numer jeden imienia Marii Konopickiej w Suwałkach. Pochodzę z Suwałki i spędziłem tam 4 lata w tym liceum i jak tylko poszedłem pierwszego dnia do szkoły, to kolega szukał muzyków do zespołu. Ja w domu grałem raczej na krzesłach, ale powiedziałem, że gram. No i poszliśmy na próbę do Domu Kultury i graliśmy utwory Beatlesów. Ja akurat w tamtym czasie miałem dość Beatlesów, ale jakiś czas temu doceniłem ten zespół. Jest naprawdę genialny. Ale też no, pochodzę z takiej rodziny, gdzie zawsze były płyty, muzyka i zawsze były płyty winylowe, gramofon cały czas. Oni słuchali muzyki, słuchali. Prawdopodobnie też jest tak, że ja w pewnym momencie już w latach 2000 strasznie pokochałem elektrycznego Davisa, A później rozmawiałem ze swoim bratem i mówił: słuchaj, no myśmy, jak ty miałeś tak ze 2 lata, to myśmy tam słuchali całe te płyty od początku do końca, więc ja sobie tak pomyślałem, kurczę, ja już pewnie to wszystko słyszałem. No, to jest taki był efekt pocierania piłeczką gumową o membranę bębna ramowego. Może jeszcze raz. Ten drucik powoduje, że to wibruje, jak, trochę jak smyczek. To jest taki patent, który ja dokładnie na warsztatach muzyki współczesnej w 2002 roku w Krakowie, w dworku Białoprądnickim, zobaczyłem na warsztatach prowadzonych przez perkusistę Jana Pilcha, profesora perkusji w Akademii w Krakowie. On prowadził akurat tam warsztaty. Taki efekt, że można taki efekt wydobyć z perkusji, bo on jako perkusista takie efekty wydobywał z różnych perkusyjnych instrumentów. Na przełomie 1900 i 2000 ja się zainteresowałem, bo się zawsze interesowałem jazzem też, dlatego że wszyscy mówili, że tam są najlepsi perkusiści w zespołach jazzowych, więc po prostu zacząłem słuchać jazzu, żeby zobaczyć, jak oni grają i usłyszeć to, i zawsze słuchałem jazzu. Ale później zainteresowałem się muzyką elektroniczną. Jeszcze nie mówiłem przez rurkę.
PCV.
Rurka PCV.
Możemy tak trochę porozmawiać
przez rureczkę?
Bardzo proszę.
Kanał lewy, kanał prawy. No dobrze. Porozmawiajmy.
Przez
rureczkę. O, teraz więcej flangera dostało.
Aha.
Nie? Raz, 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 raz.
A zaśpiewać?
Można. Pośpiewać też. Ale jest, moduluje. Wycina pasmo. Przyjechałem do Gdańska w 93 na studia. Zacząłem się interesować muzyką współczesną. Akademicką muzyką współczesną, awangardową. John Cage albo Karlheinz Stockhausen i tego typu postaci z panteonu jakiejś awangardy europejskiej czy amerykańskiej. Nawet przyniosłem tutaj, bo do dziś korzystam, prowadząc warsztaty, korzystam z tej partytury. To jest
4,33 słynne.
Johna Cage'a, no, to jest jego najlepszy utwór. To jest też ciekawe, znamienne dla naszych czasów, że najważniejszy utwór, może najważniejszego kompozytora muzyki XX wieku, nie zawiera w sobie żadnych intencjonalnych dźwięków wykonywanych przez muzykę. Korzystam z tego utworu najczęściej jako ćwiczenie. Po prostu wykonujemy ten utwór, bo do tego trzeba mieć zegarek i czasami wykonujemy minutę. No, to wymusza jakby takie też wsłuchanie się.
No, 4,33 ciszy.
No tak, ale no, to jakoś tam działa. To jakąś tam działa. Panie nauczycielki robią takie wielkie oczy, bo że jak dzieci mogą przez minutę albo dwie siedzieć bez ruchu. Ale może mogą, no bo ja im opowiadam o Johnie Cage'u, o takim kompozytorze, i proponuję im wykonanie tego utworu i to się udaje bardzo fajnie. A to jest taki, to jest rodzaj takiego ćwiczenia ze słuchania, bo też takie rzeczy robię. Warsztaty akustycznej ekologii, czasami warsztaty słuchania, czasami też to jest łączone z nagraniami terenowymi, field recordingiem. Bo nie do końca może muzyczna, może szerzej, może akustyczna nawet. To już się bardzo podoba. To już jest duże wrażenie. Że można nałożyć słuchawki i słuchać ptaszka przez mikrofony. Mniejszej, lepszej lub gorszej jakości to nie jest ważne, ale to już jest ten efekt wzięcia dźwięku w ramy i w takim mikroskopie obejrzenia go troszkę. Więc to trochę tak się odbywa na warsztatach. Często ja w ogóle nie korzystam też z nagrywania. Nie używamy tylko uszu. Był taki kompozytor kanadyjski, nazywał się Raymond Murray Schaeffer, i on stworzył taką całą edukacyjną ścieżkę stworzył taką książkę, która się nazywa 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków. I to jest taki zbiorek z różnych takich tradycji edukacyjnych, zaczerpniętych ćwiczeń grupowych, głównie nastawionych na to, żeby wydobywać wrażliwość zmysłu słuchu, czyli na przykład takie ćwiczenia. Powiem o takim bardzo fajnym ćwiczeniu, które jest świetne. To jest ćwiczenie z kluczami. Czasami dzieciaki już mają klucze, przeważnie mają klucze, albo, no nie wiem, to tak się zdarza, że jak grupa, która, każdy ma swoje klucze.
A ty masz klucze teraz?
Ja mam. I to będzie trochę o tym. Zbieram te klucze. Zadanie jest takie, że wszyscy zamykają oczy. Ja z tej gromadki tych wybieram losowo jakiś pęk kluczy i im podzwaniam. I klucz jest zwracany wtedy, jeżeli osoba, która jest właścicielem danego pęku kluczy, rozpozna, że to jego. Rzadko się zdarzyło, że nie rozpoznała. To jest naprawdę w większości przypadków, 99,9% jest tak, że wszyscy rozpoznają swoje klucze. Moja prywatna teoria wyjaśniająca to zjawisko jest taka, że po prostu słyszymy cały czas. Nawet nieświadomie, bo nikt świadomie swoich kluczy nie słucha, ale no może ktoś by się znalazł, jakiś powiedzmy muzyk eksperymentalny, ale otwierając, zamykając, chowając, kładąc, one ciągle wydają jakiś dźwięk. To jest jakiś charakterystyczny, akustyczny byt, z którym
mózg to rejestruje.
Cały
tak?
czas, cały czas. No i tak naprawdę wiemy, jak to brzmi. I dopiero przeprowadzając takie ćwiczenie, możemy sobie świadomić, kurczę, przecież ja wiem, jak ja rozpoznałem te klucze. To jest świetna w ogóle też zabawa, wszyscy się dziwią, jak to jest. Ja też pierwszy raz przeprowadzając to ćwiczenie byłem zadziwiony, jak to działa. To działa prawie zawsze. To jest trochę tak jak z budzikiem. No, gdyby mózg nie rejestrował cały czas mniej lub bardziej cichych czy głośnych jakichś tam akustycznych sytuacji podczas snu, no to by nas budzik nie obudził. Po prostu to jest tak, że on się przebija do świadomości, ale mózg to cały czas musi rejestrować. Słuch działa ciągle. Ucho w wodzie na Wyspie Sobieszewskiej. Tam we współpracy z Domem Kultury Wyspa Skarbów prowadzimy warsztaty. Nasze działanie jest zamknięte jakby w obrębie wyspy. Prowadzimy też takie coś, na przykład też będzie teraz trzeci, co się nazywa Nocne Słuchanie Wyspy. Rodzaj spaceru dźwiękowego po wyspie, ale już po zmroku. No i to tam trwa 2-3 godziny. Po zmroku zmienia się percepcja akustyczna, nie? Wiadomo, że pozwalamy używać jakichś tam latarek z telefonów czy różnych rzeczy, bo często wchodzimy po prostu do lasu, czy idziemy na plażę, więc jest ciemno.
No to pokaż mi jeszcze trochę dźwięków. Widzisz, mówię, pokaż mi dźwięki.
Pokaż mi dźwięki. No właśnie. Nie wiem, tu mam jakieś takie patyczki.
Ten jest cudny. Co to jest, ten zwierzak?
To jest taki rybaczek z takiej gry. On sobie chodzi w takim labiryncie i się tam robi mu się takie zakładki i on sobie wędruje.
No,
to jest
też
znana zabawka taka. To jest bateryjki ma i po prostu w środku ma rodzaj takiego silniczka kulawego, który im wibruje.
Patrz zasadzkę teraz.
Tak.
A wspomniałeś o studiach w Gdańsku. Co studiowałeś?
Rusycystykę. O, przez rurkę. O rusycystyce to przez rurkę.
To były pasjonujące studia? Robisz coś w zawodzie?
Jedyne, co robię w zawodzie, to jak byłem 10 lat temu na Krymie, to mogłem się dogadać. To jedyne, co robiłem w zawodzie przez ostatni czas. A, i czasami jak jest jakiś rosyjskojęzyczny internet, to mogę przeczytać. Ostatnio czytałem, jak to w Kijowie nacjonaliści rozwalili wystawę. I było nawet nagranie z ukrytej, znaczy z kamery przemysłowej. Jak weszli ochroniarza, zbili, rozwalili pracę i wyszli. To było przerażające. No i mogłem sobie przeczytać po prostu, no. Bo potrafię po tylu latach. To jakby to powiedzieć. No to będzie grało, bo to mi się nie wyłączy teraz. Jakby to powiedzieć, to jest tak, że po prostu ja poczułem, że muszę wyjechać z Suwałk, jeżeli chcę dalej grać na perkusji jakoś sensownie. Więc łatwo mi przychodził rosyjski. O! Uderzyłem. I po prostu nie było egzaminów. Tylko rozmowa kwalifikacyjna, więc poszedłem, porozmawiałem po rosyjsku i mnie przyjęli. To był tak naprawdę jedyny powód. Przy okazji nauczyłem się rosyjskiego. Poczytałem troszeczkę Gogola, Dostojewskiego. No, to jest chyba jakaś wartość jednak, że mogę sobie poczytać to.
O. Dobra, myślę, że wystarczy rosyjskiego, ale z rurką nie musisz się rozstawać.
Aha, dobra, rurka jest spoko. Trochę flangera. Rurka bardzo dobrze działa, jak jest zmasowany noise. Ja często nagrania robię przez rurkę, wkładam, znaczy często, no zdarzało mi się, to jest ciekawy efekt. Podpatrzyłem u jednego awangardowego field recordingowca. Jak jest na przykład hałas uliczny i włożymy tam mikrofon sobie pojemnościowy, nieduży, to on filtruje ten noise w taki sposób, że nastraja na konkretną częstotliwość i można w ten sposób nagrywać sobie takie drony, mają taki, mniej więcej są nastrojone na konkretną częstotliwość, nie? O. 4,33. Właśnie się zastanawiałem, jakby się na przykład utwór 4,33 sprawdzał w radio.
No był. O. Był w radio, oczywiście.
Był?
Tak.
A arszyn to jest tak naprawdę miara długości, to pewnie wszyscy wiedzą. Z tym, że ja się dokopałem do tego, że to jest miara długości, która pochodzi nie tyle z terenów Rosji, co nawet kultury arabskiej, islamu. To jest 71 cm dokładnie.
Ale nie ma jakiegoś symbolicznego znaczenia w twoim wypadku? Po prostu słowo ci się spodobało? Nie,
trochę mi się podoba to znaczenie takiej miary długości, takiego systematyzowania. Ta nazwa nabrała jakiegoś znaczenia dla mnie po czasie.
Ten instrumencik sam skonstruowałeś?
To jest taka kalimba troszkę. Nie, to kupiłem sobie w Pradze. W takiej galerii. Byłem na rezydencji w Pradze w 2011 roku i tak, jeden człowiek takie rzeczy produkował i po prostu. To jest jakiś chyba pierwowzorem jest afrykański instrument. On ma tutaj chromatykę. Jakąś tam wystrojoną. Mniej lub bardziej dokładnie. Jakby to powiedział Lech Wałęsa, ja jestem praktykiem z wykształcenia. Czyli drogą prób i błędów, nagrywania, później oczywiście wszedł komputer i obróbka tego dźwięku. To pamiętam, u mnie to był rok 98. Jak się zaopatrzyłem w komputer i specjalnie chciałem, żeby był to komputer, na którym można już obrabiać dźwięk, miał kartę dźwiękową, to zupełnie nieświadomie. Siedziało, ja nic nie wiedziałem wtedy jeszcze. kształcenie słuchu, ucho dojrzewa. Po prostu człowiek zaczyna więcej słyszeć. Jak się zajmuje dźwiękiem, to zaczyna więcej słyszeć i zaczyna więcej rozumieć. To jest taka chyba naturalna droga. A przy okazji, no też coś tam musiałem czytać i jakieś książki na ten temat, w których na przykład było opisane, jak można ustawić mikrofony, żeby było dobrze.
Znalazłam dla ciebie instrument. Tu ktoś zostawił plastikowy pojemnik. Mówi się plastikowa szklanka, ale przecież to jest jakaś sprzeczność. Szklanka jest ze szkła, a nie z plastiku. W ogóle pojemnik. Nie jest to miły dźwięk, co? Czy dźwięki można tak dzielić na miłe dla ucha i niemiłe dla ucha?
Nie wiem, no to mi się wydaje, że to subiektywne jest bardzo. Nie? Niektórzy nie lubią, jak się, nie wiem, styropianem po szybie.
Tego chyba nikt nie lubi.
To mi nie przeszkadza.
Nie bolą cię zęby?
Właśnie nie jakoś. Mhm.
Szklankę zabiorę, bo to nie jest chyba twój instrument.
To jest odbiornik, to jest nadajnik. Tylko muszę znaleźć tu
częstotliwość. Czyli w prawej ręce masz radyjko.
Czyli odbiornik.
Twoje, na dynamo.
I mamy sprzężenie zwrotne, tak? Nadajnik radiowy, malutki. A to radio odbiera tą częstotliwość. Jak zbliżę głośnik do mikrofonu, to pojawia się zjawisko, które się nazywa feedback. Czyli sprzężenie zwrotne, znane wszystkim realizatorom dźwięku, którzy muszą się chronić przed tym piskiem, a no... A w dobie stulecia awangardy trzeba powiedzieć, że feedback był bardzo mocno eksplorowany przez artystów. Znany kompozytor Steve Reich w latach 60. skomponował coś, co się nazywało pendulum music. Polegało to na tym, że były głośniki, mikrofony w pętli. Mikrofony bujały się jak wahadło nad mikrofonem. Jak mijały głośnik, to pojawiał się ten pisk. Z tym, że było ich kilka i rytmicznie się w fazie zmieniały i tworzył się rytm. Aż do wygaśnięcia mikrofony się ustawiały pionowo do głośników i gdy ten pisk był już jednostajny, wtedy kończył się utwór. No i to jest utwór z lat 60., który on pokazywał w galeriach sztuki.
Zagraj mi coś na finał. Nam.
O Boże.
I zagraj to może
na trójkącie.
O, to jest piękne, bo to z podstawówki pamiętam.
O. Jest taka metoda grania. Mam za krótki sznurek. Brazylijska. Zaraz. To się wytnie, nie?
Może nie?
Może albo nie. Kurczę, nie wiem. Się stremowałem.
Z Krzysztofem Topolskim, Arszynem, spotkaliśmy się w studiu S5 Radia Gdańsk. Nagrania do audycji Instrumentarium Arszyna zrealizował Jacek Puchalski.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.